Doktor Ted Hildebrandt, Stary Testament, Historia, Literatura i Teologia, Wykład 17. Prawa autorskie, Znak Praw Autorskich, 2020 rok, Ted Hildebrandt. To jest doktor Ted Hildebrandt w swojej historii, literaturze i teologii Starego Testamentu, kurs, Wykład 17 na temat Księgi Powtórzonego Prawa, Instytucji Izraela i różnych rozumienia pojęcia prawa. 10 przykazań, duży spam LC 0. 00209. Postaramy się dzisiaj przebrnąć przez większą część Księgi Powtórzonego Prawa, chociaż my chyba nie uda się tego wszystkiego ogarnąć. Będzie kilka trudnych rzeczy wyjaśnić dzisiaj, więc jeśli chodzi o kwestie poznawcze, jest to prawdopodobnie najtrudniejszy dzień, jaki kiedykolwiek zrobimy. Mieć na kursie. To dość ciężka rzecz. Będziemy mieli do czynienia z prawem, łaską i różnice między Starym a Nowym Testamentem i tym podobne. Więc będzie jakiś całkiem ciekawy materiał. Zanim przejdziemy do ciężkiej treści, zróbmy coś lżejszego rzeczy. Przede wszystkim chcecie nauczyć 10 przykazań. 10 przykazań są podstawą. Nazywa się je postanowieniami ogólnymi. Są w pewnym sensie fundamentalne do wszystkiego innego w prawie. Miałem problemy z zapamiętaniem 10, to trochę jak 12 apostołowie, zawsze kogoś tracisz, musisz przez nich przejść kilka razy. Więc ja postanowiłem zrobić tutaj głupi akrostych. Oto więc 10 przykazań. Biglkspams.ok. A teraz, z mojego pokolenia, wiecie co? Spam to? Prawdopodobnie ludzie nie wiedzą, czym jest spam. Spam, wkładają to do puszki i tak jest dobrze przez 30 lat. Właściwie to prawdopodobnie zjadacie spam, który oni robią. Zbudowany, gdy byłem w szkole średniej. Nikt tak naprawdę nie wie, czym jest spam, ale tak powinno być substytutem mięsa. Ok, więc duży spam LC. W ten sposób zrobimy 10. Przykazania. Żadnych bluźnierstw, od 2:10 do 3:32. Duże, tutaj będzie wszystko o Bogu. Pierwsza będzie brzmiała, żadnych bluźnierstw. Nie bluźnierstwo. Żadnego przybierania imienia Pana, Boga swego, w sposób lekki i trywialny. Być szczerze mówiąc, nie wiem, co ze sobą zrobić w twoim pokoleniu. Słyszę studentów. Nawet na kampusie Gordouny, a mój syn właśnie przyprowadził do domu dziewczynę, którą miał i...
Machine translated by Google.
Co drugie słowo wychodzące z jej ust brzmiało, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże. Zamiast mówiąc wykrzyknik, ludzie mówią, o mój Boże. Czy to jest używanie imienia Bożego? Lekki i banalny sposób. Pozwól, że ci to zilustruję, nauczyciel wstaje przed wysokim poziomem klasa szkolna w Massachusetts, wiesz Massachusetts, jakie są tutaj szkoły, i a. Nauczycielka wstaje i nagle nauczycielka uderza nogą w biurko i ona mówi, o mój Boże. Ok, czy jest to dozwolone w szkole w Massachusetts? Pewnie, że tak. Ta sama nauczycielka wstaje i idzie tak, składając ręce i pochylając głowę. O mój Boże. Czy jest to dozwolone czy nie? Nie, straciłaby pracę. Więc jestem. Mówiąc, że to po prostu naprawdę interesujące. Myślę, że musisz pomyśleć o używaniu imienia Bożego i jak to robisz, czy ugo w lekki i trywialny sposób. Mówi, że nie chce swojego. Nazwa używana w lekki i trywialny sposób. Żadnego bluźnierstwa. Żadnych bożków i innych bogów, od 3:33 do 4:37, żadnych idoli. Żaden idol nie byłby ja w dużym. Znowu nie czcimy Baala.
Asherah i Dagon.
Nie mamy bożków z kamienia. Niektórzy powiedzieliby, że tak. Idole w postaci samochodów, pieniędzy, domów i tym podobnych rzeczy i można by to uzasadnić, te rzeczy to idole. Myślę też o idolach, których kreujemy w głowie. Kiedy my? Konceptualizować Boga w sposób znacznie mniej odbiegający od tego, kim naprawdę jest. Musisz być uważaj, aby oswoić się z własnym sposobem konceptualizacji Boga.
Da.
Zakończenie księgi 1 Jana ostrzega nas, strzeżcie się bożków. Więc myślę, że to jest naprawdę słuszna rzecz. Właściwie musiałem stawić czoła swoim własnym idolom i uświadomić sobie własne bałwochwalstwo. XXI wiek. Nie oddajemy już czci Baalowi, ale robimy coś w rodzaju 21. idole stulecia. Zatem nie powinno być przede mną bluźnierstwa, bożków i innych bogów. Więc nie powinno być innych bogów przede mną. Te trzy, żadnych bluźnierstw, żadnych bożków i nie. Inni bogowie, oni wszyscy skupiają się na Bogu.
Spammy LC, 438-807.
Teraz LC nie kłamie. To dość oczywiste. Żadnego kłamstwa. Żadne C to nie kapitalizm. To znaczy żadnych pożądań. Czy nasza kultura opiera się na pożądaniu? Więc nie powinno być kłamstwa, nie. Pożądanie, niepożądanie domu bliźniego. Nie pożądaj żony bliźniego swego. Nie.
Machine translated by Google. 3.
Pożądaj rzeczy bliźniego swego, więc nie pożądaj. To jest prawdziwy problem w Ameryce, gdzie każdy pożąda rzeczy innych. Tak po części jest zbudowany nasz kraj. Więc nie powinno być kłamstwa, pożądania ani kradzieży. Ludzie mają prawo do prywatności nieruchomość. Tak można to powiedzieć w pozytywnym sensie. Ludzie mają do tego prawo własność osobista. Nie powinieneś kraść ich rzeczy. Czy twój współlokator CEO ukraść twoje rzeczy? Uważaj, kradzież nie jest dobra. To grzech przeciw Bogu. Żadnego kłamstwa, żadnej pożądania, żadnej kradzieży. Brak kradzieży oznacza jedynie, że ktoś to zrobił. Prawo do własności osobistej. Pozwól, że to wezmę, nie powinieneś kłamać, co oznacza, jak czy ułożyłbyś to w pozytywnym sensie? Powinieneś powiedzieć prawdę. Więc powinieneś być mówca prawdy. Nie powinieneś kłamać, powinieneś być mówcą prawdy. Nie powinieneś pożądać rzeczy innych ludzi, aby zdobyć je dla siebie. Zamiast tego powinieneś być hojny. I tak też zrób, widzisz, jak każdy z nich można odwrócić i przedstawić w pozytywny sposób. Nie powinieneś kradnij, ale raczej powinieneś hojnie dawać innym ludziom. A teraz, rodzice, czcijcie swego ojca i swoją matkę, aby długo trwały wasze dni ziemia. To jest ten, który dotyczy rodziców. To jedyny pozytywny przypadek. Wszystkie inne to nie kłam, nie kradnij i nie rób tego czy tamtego. To jest pozytywne. Czcij swego ojca i swoją matkę. To wielka rzecz. Wiesz, że wchodzi w grę pytanie, co mam zrobić, gdy mój ojciec i matka nie są honorowi? Wiesz, moja mama była narkoman i mój ojciec mnie zostawił. To staje się naprawdę trudna sytuacja, jak czy szanujesz rodziców? Czasami jest to trudna sytuacja. Żadnego cudzołóstwa. A oznacza cudzołóstwo. Żadnego cudzołóstwa. Jezus mówi o tym w Nowym Testamencie. Jezus mówi, słyszeliście, jak mówiono od dawna, nie będziesz się angażował w cudzołóstwo. Ale co mówi Jezus? A ja wam powiadam, ten, który patrzy na kobiety. Pożądliwie w swoim sercu, już dopuścił się cudzołóstwa w swoim sercu. Jezus bierze te przykazania i wbija je w serce. Nie mówi, och, nigdy tego nie robiłem. Dopuściłem się cudzołóstwa, bo nigdy nie byłem żonaty. Jezus mówi, jeśli masz pożądanie, już dopuścili się cudzołóstwa. Swoją drogą, w naszej kulturze naprawdę klaskamy. Cudzołóstwo? Czy połowa naszych filmów dotyczy sytuacji cudzołożnych? W dawnych czasach używano noś na nich czerwoną literę. Teraz jesteś bohaterem w naszej kulturze. W naszej kulturze gwiazdy.
Machine translated by Google. 4.
Odwracanie żon i mężów jest to niemal oklaskiwane. Zatem cudzołóstwo, być uważaj na cudzołóstwo. Morderstwo a zabijanie od 8.08 do 11.01. Żadnego morderstwa. Żadne morderstwo nie jest M. Teraz zauważ, czy Biblia mówi, będziesz. Nie zabijaj lub czy jest tam napisane, nie będziesz mordował? Jest tam napisane, żadnego morderstwa. Czy istnieje różnica między zabijaniem a morderstwem? Czy Izraelici zabijali ludzi podczas wojny? Byli łamiąc to przykazanie? Nie, w niektórych przypadkach Bóg kazał im wyjść i pójść. Wojna. Kolejny przypadek, z którego bym skorzystał, podobnie jak ja boję się jechać Grapevine Road. A dzieciak jedzie na rowerze. Te dzieciaki jeżdżą teraz na rowerach i nagle dzieciak. Skręca przed moim samochodem, potrącam dzieciaka i go zabijam. Pytanie, czy ja zamordował dzieciaka? Czy dzieciak nie żyje? Przejechałem po nim samochodem. Więc go zabiłem, ale to zrobiłem zamorduję go? Morderstwo oznacza nienawiść lub złośliwość i przezorność. Te dwa słowa są klucz, złośliwość i przezorność. Innymi słowy, w moim sercu nie było żadnej złośliwości wobec mnie to dziecko. Tak się złożyło, że skręcił przede mną, nie mogłem przestać. Zatem za morderstwo kluczem jest złośliwość i przezorność. Innymi słowy, jeśli z wyprzedzeniem planowałeś zabić człowieka, a więc złośliwość i przezorność, które są morderstwem. Musisz dokonać rozróżnienia pomiędzy zabijaniem a morderstwem. Swoją drogą, nawet nasze prawo w Ameryce wprowadza rozróżnienie pomiędzy zabijaniem a morderstwem. Tak. Czy mamy różne stopnie morderstwa i różne stopnie zabijania? Chcę to powiedzieć z szacunkiem w imię honoru rodziców. Załóżmy, że moja teściowa ma Alzheimera. Dobry czy zły? Zły. Naprawdę źle. Załóżmy, że dostała w samochodzie i zaczął prowadzić samochód. Czy mogłaby kogoś zabić? Czy mogłaby się zabić? Załóżmy, że zamiast hamulca wcisnęła pedał gazu i przegapiła to z powodu niej koordynacja zniknęła. Czy rzeczywiście mogłaby w kogoś wpaść i go zabić? Czy ona zostać uznany za mordercę? Swoją drogą, czy powinna prowadzić samochód? Nie. A więc tak zła ilustracja. Chciałem powiedzieć, że załóżmy, że ktoś upija się i odchodzi. Wysiadają, jeżdżą pod wpływem alkoholu i kogoś zabijają. Czy jest ich trochę więcej odpowiedzialna niż moja teściowa, która ma Alzheimera? Wiesz co mówię? Ona całkowicie straciła rozum. Na początku nie powinna była prowadzić samochodu.
Machine translated by Google. 5.
Miejsce, ale czy osoba pijana jest bardziej odpowiedzialna? Dlaczego? Jest zaniedbanie tam i odpowiedzialność. Czy zrobili to złośliwie i przezornie? Nie, w tym tkwi problem, czy nie było żadnej myśli. Są różne stopnie morderstwa i zabijania. Więc tam nie powinno być morderstwa. Morderstwo jest spowodowane złośliwością i przezornością. Zamiast tego powinniśmy potwierdzić życie. Szabat od 11.02 do 11.39. I na koniec, ostatnia litera to S, oznacza pamiętanie o dniu szabatu, aby go święcić. Zatem szabat jest częścią 10 przykazań. 10 przykazań, duże LC.
Spammy.
Czy możesz to przemyśleć w ten sposób? Tak, proszę pana, Piotrze. Student, co to jest LC, Hildebrand, LC, Biblioteka Kongresu? O tak, to po prostu duży spam LC. Kłamstwo i pożądanie. Szema, POWT 6, 4 i NAST.
11:40-13:26.
Ogólne postanowienia i dlatego chcę, żebyś znał 10 przykazań. Inne ogólne postanowienie nazywa się Szema. Przysięgam, że wie to każdy Żyd na świecie te wersety. To jest Jan 3.16, jeśli jesteś Żydem. Powtórzonego prawa 6 kwietnia, nazywa się Shime, ponieważ pierwszym słowem jest Shime, które oznacza słyszeć. Słuchaj, Izraelu, Shema. Izrael. Czy niektórzy z was wiedzą, że jeśli przejdziecie do odrzwi tutaj, macie kogoś z was poszedł do domu żydowskiego i kiedy wchodzisz w odrzwi, na drzwiach jest małe w i widzisz, jak idą tak i tak. Czy ktoś kiedykolwiek chodzi do domu żydowskiego i widzisz, jak dotykają framugi drzwi, gdzie znajduje się coś, co wygląda jak w. Litera w hebrajski to dźwięk SZ. Kiedy wejdziesz do żydowskiego domu, będą mieli trochę tego litera SZ. Będzie na drzwiach i będzie im o tym przypominać, kiedy wejdą do domu. Pamiętasz CO? Szema Izrael. Słuchaj, Izraelu, Jahwe jest naszym Bogiem, Jahwe jest jeden. Więc podejdą i dotkną tego, pocałują je w ten sposób w dłonie, a zobaczycie ich, kiedy wejdą do środka dom. To po prostu inny sposób pamiętania Pisma Świętego. Zatem, słuchaj, Izraelu, Jahwe jest nasz Boże, a tak przy okazji, jaki jest następny werset po tym? Słuchaj, Izraelu, Jahwe jest naszym Bogiem. Jahwe jest jeden i wy będziecie. Co? Kochaj Pana, Boga swego, całym swoim sercem i umysłu, i tak to trwa. To jest wielkie przykazanie, aby kochać Pana całym sercem. Więc to jest część Shime.
Machine translated by Google. 6.
Instytucje Izraela od 13.27 do 14.30. Ponieważ istnieje 10 przykazań bardzo szerokie, podstawowe prawa dla społeczeństwa oraz dla chrześcijaństwa i judaizmu. Tam, gdzie jest Mojżesz, zachodzi ogromna zmiana. Oddał stery Jozuemu. Szykuje się duże przejście. Tak jak Mojżesz na to pozwala, to, co on robi, to zakładanie instytucji. Mojżesz jest tutaj, na górze Nebo. Oni zamierzają zejść i przeprawić się przez rzekę Jordan do Jerycha. Mojżesz nie może przejść nad rzeką Jordan, więc jest na górze Nebo i patrzy na Izrael. Co on robi, to zakłada instytucję. Innymi słowy, jest to prawie jak to, co nazywamy konstytucja. Mojżesz mówi, że kiedy wejdziesz do tej ziemi, będą to instytucje. Którzy będą rządzić twoim krajem? Zatem Mojżesz ustanawia te instytucje w Mojżeszu. Prawo. Prorocy od 14.31 do 20.56. Pierwszą instytucją, którą zakłada, są prorocy. W rozdziale 13 widzimy, co Mojżesz ma do powiedzenia na temat proroków. Mówi, jeśli prorok lub przepowiadający sny pojawi się wśród was i zwiastuje wam cudowny znak lub cud, a jeśli znak lub cud, co opowiedział, ma miejsce. Więc facet przychodzi do ciebie i ogłasza, że miał sen, a potem ogłasza cud i to właściwie cud. Się dzieje, czy ten facet jest prawdziwym, czy fałszywym prorokiem. Nadal nie wiesz, prawda? Czy to możliwe? Jeśli ten facet zrobi cudowny znak lub cud i ten cudowny znak lub cud się przyjmie. Miejsce. I mówi, chodźmy za innymi bogami. Czy jest prawdziwym prorokiem, czy fałszywym? On jest fałszywy. Proroka, ponieważ to, co powiedział, jest sprzeczne z Pismem. To, co mówi, jest sprzeczne z Bożym z poprzedniego objawienia, gdy mówi, nie chodzić za bogami obcymi. Co zrobiła dziesiątka przykazania mówią? Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Więc znasz tego gościa. Jest fałszywym prorokiem. Co się dzieje z fałszywymi prorokami? Mówi, Pan, twój Bóg. Poddając cię próbie, aby dowiedzieć się, czy pójdziesz za nim całym swoim sercem, całą swoją duszą. To Pana, Boga swego, masz naśladować i Jego masz czcić lub się go bać. Ten prorok lub marzyciel musi zostać skazany na śmierć. Mojżesz ostrzega ich, że będą prorocy w przyszłości, lecz ostrzegł ich, że niektórzy z nich będą fałszywymi prorokami. Jaka jest różnica między fałszywym prorokiem a prawdziwym prorokiem? Ile fałszywych?
Machine translated by Google. 7.
Prorocy każdemu prawdziwemu prorokowi? Czy Izrael miał wielu prawdziwych proroków i niewielu fałszywych? Proroków, czy też mieli mnóstwo fałszywych proroków i bardzo niewielu prawdziwych proroków? Robi, czy ktoś pamięta Eliasza i proroków Baala na górze Karmel? Jest ich 450. Proroków Baala, jest jeden Eliasz przeciwko 450 prorokom Baala. Tak to działa. W Izraelu. Gdybyś miał podsumować, jakie jest przesłanie prawdziwego proroka? Fałszywy prorok miał być czym? Zabity. Co Izrael zrobił fałszywym prorokom? Oni. Oklaskiwał fałszywych proroków. Kogo zabili? Prawdziwi prorocy. Jaki był? Przesłanie prawdziwych proroków, jeśli mógłbym streścić przesłanie prawdziwego proroka. Jedno słowo, to naprawdę głupie, ale gdybym miał to podsumować jednym słowem, byłoby to, co słowo?
Shav, pokutaji.
Zatem prawdziwy prorok wstaje, mówi, pokutować przed ludem. Co czy ludzie to robią? Wybili z niego smołę. Zatem to jest prawdziwy prorok. Teraz fałszywy prorok. Jest wielu fałszywych proroków i co robią fałszywi prorocy, mówią według księgi Jeremiasza. W porządku. Pokój, miłość, harmonia. Pokój. Zatem Jeremiasz mówi, że fałszywi prorocy mówią, pokój, pokój, kiedy istnieje co? Brak spokoju. Ci, którzy zawsze głoszą pokój i miłość i tak dalej. Wspaniałe rzeczy, co mówi Jeremiasz? Ci goście to fałszywi prorocy. Prawda. Prorok mówi, nawracajcie się. Zwracam więc uwagę na kontrast pomiędzy prawdą a fałszem prorocy. Izrael ma wielu fałszywych proroków. Oklaskiwali fałszywych proroków, prawda proroków, w końcu zabili wielu z nich. Czy ktoś pamięta historię Izajasza? Izajasz uciekał od, to jest. Plotka, że nie ma tego w Biblii, tak głosi legenda, tradycja, ale część z niej pochodzi. List do Hebrajczyków, Izajasz uciekał przed królem Manassesem, który był naprawdę paskudny, zły król i ten facet jest zły. Dlatego Izajasz ucieka i ukrywa się na drzewie. Izajasz chowa się w bagażniku drzewa. I dzieje się tak, że ludzie Manassesa go doganiają, zobacz, że jest na drzewie. Więc, co oni robią? Biorą piłę i przecinają drzewo na pół. Księga Listu do Hebrajczyków. Odnosi się do tego, że niektórzy z nich zostali przepiłowani, to jest Izajasz, który napisał wielką księgę Izajasz. Uciekajmy stamtąd. Drugi fragment, który Mojżesz przytacza na temat proroka, jest następujący, a też dobry fragment, w rozdziale 18 Mojżesz wyjaśnia, kim jest prorok i mówi w rozdziale.
Machine translated by Google.
18 aż do wersetu 17, gdzie jest napisane, narody, które was wywłaszczą, słuchają ich, którzy uprawiacie czary i wróżby, lecz wam nie pozwolił Pan, Bóg wasz. Ty nie czarujesz, nie wróżysz. Pan, twój Bóg, wzbudzi. Prorokiem jak ja, Mojżesz. Mojżesz mówi, Bóg wzbudzi proroka takiego jak ja.
Ty.
Musisz go wysłuchać w związku z tym, o co prosiłeś Pana, Boga swego, na Chorebie. Potem werset.
18.
Wzbudzę proroka takiego jak ty, Mojżesz, spośród wszystkich twoich braci. I ja będę włóż moje słowa w jego usta. Co miał zrobić prorok? Prorok miał słowo Boże. Włożyć do ustęp. Co więc powiedział prorok? Tak mówi Pan. To jest. Król Jakub ujął to w następujący sposób, tak mówi Pan, ponieważ Bóg umieścił swoje słowa w usta proroka. Prorocy mówili w imieniu Boga. To właśnie oznacza profemi, on mówi dla Boga. Mówi w zastępstwie Boga. Mojżesz mówi, Bóg wzbudzi proroka. Jak ja kropka. Kiedy Jezus przychodzi, czy ktoś pamięta, o co Żydzi pytali Jezusa? Powiedzieli do Jezusa, Jezu, kim jesteś? Czy jesteś prorokiem? Jana 1.21-25, co to jest prorok? Kim jest prorok? Prorok przychodzi prosto stąd. Powtórzonego prawa rozdział 18 Bóg powiedział im, że wzbudzi proroka takiego jak Mojżesz. Więc pytali Jezusa, czy jesteś prorokiem, który ma przyjść, czy też jesteś Mesjaszem, jesteś. Syn Dawida? Kim jesteś? Czy jesteś prorokiem? Więc ten fragment dał trochę oczekiwanie, że Żydzi oczekiwali przyjścia proroka i że Bóg go postawi. Jego słowa w ustach. Zapytali Jezusa, czy jesteś prorokiem? Jezus co opowiedział? Nie. Zatem jest to interesujące przejście. Sędziowie 20:57-29:13. Oto druga instytucja, którą Mojżesz ustanowił w rozdziale 16, wersecie 18. To jest druga instytucja i jest nią instytucja sądownictwa. Swoją drogą był to Mojżesz. Prorok? Tak, Mojżesz był sługą Pana. On jest wielkim prorokiem w Starym
Testament.
Mojżesz jest jednym z najlepszych i największych. Czy Mojżesz był także sędzą? Robi. Czy ktoś pamięta w Księdze Liczb, że Bóg zabrał mu ducha i położył go na
70.
Następnie 70 osób osądziło, ponieważ Mojżesz sądził cały lud i po prostu to zrobił tym obciążony.
Machine translated by Google. 9.
Dlatego tutaj podaję pewne instrukcje dla sędziów. Mówi, że będziesz to mieć. Sędziów, a w Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale 16, wersecie 18 mówi tak, ustanawiajcie sędziów i urzędników dla każdego waszego pokolenia w każdym mieście. Czy sprawiedliwość miała być lokalna? Każde miasto było mieć sędziego. Dlaczego mielibyście umieszczać sędziów w każdym mieście? Aby sprawiedliwość była dostępna. Do ludzi. Nie trzeba było biec 20 mil, żeby wymierzyć sprawiedliwość. To było w twoim lokalnym lokalu. Sąsiedztwo. Dlatego mówi, ustawcie sędziego w każdym mieście, daje wam wasz Bóg, a oni to uczynią sądzić ludzi sprawiedliwie. Nie wypaczajcie sprawiedliwości i nie okazujcie stronniczości. Nie bierz łapówki. Zatem najważniejszą rzeczą dla sędziego było to, aby sędzia pozytywnie osądził sprawiedliwie i sprawiedliwie i negatywnie sędzia miał nie przyjąć łapówki. Czy mają być pieniądze i sprawiedliwość? Połączone ze sobą? Co mówi pismo? Czy powinny być pieniądze i sprawiedliwość połączone, czy powinny być odłączone? W naszej kulturze pewnego razu uczyłem w więzieniu stanowym w stanie Indiana, czyli więzienie o maksymalnym bezpieczeństwie. Chłopaki siedzą w klasie, a ja podszedłem i powiedziałem, no cóż, wchodzę. W Ameryce jest naprawdę dobrze, bo w Ameryce nie można przekupić sędziów. Zgadnij, jakie chłopaki robili w więzieniu? Śmiali się ze mnie. Powiedzieli, chcesz poznać sędziego. Chcesz wiedzieć ile? Teraz można powiedzieć, że ci goście prawdopodobnie siedzą w więzieniu, ponieważ przekupywali. Chcę powiedzieć, czy w Ameryce pieniądze i sprawiedliwość są ze sobą powiązane? Uczciwa prawda jest taka, że opowiem wam historię jednego z moich przyjaciół. Był w więzieniu. Tak przypuszczano być, myślę, że to było przez 15 lat. W więzieniu spędził 8 lat. Przysięgał, że tak. Niewinny, całkowicie przysięgał, że jest niewinny. Następnie prawnik przyszedł do jego rodziców i powiedział, za 20 tysięcy dolarów mamy techniczne rozwiązanie, które może uwolnić twojego syna z więzienia. Jak? Wielu z was, gdyby byli rodzicami, zapłaciłoby 20,00 dolarów za odciągnięcie syna od lat więzienia. Czy zapłaciłbyś pieniądze?
20,000?
Tak. Pomyśl o tym, ile płacą twoi rodzice wysłać cię do Gordon College. Tak im wychodzi tanio. Więc rodzice zapłacili. 20 tysięcy dolarów i zgadnij, co stało się z prawnikiem. Wraca do nich i mówi. Prawie udało mi się rozwiązać tę sprawę, ale idziemy w złym kierunku. Znalazłem inny kierunek. I potrzebuję jeszcze 20 tysięcy dolarów i będę mógł go wyciągnąć. Mogę to zrobić. Wpadli na pomysł drugie, a kiedy skończyło się drugie, wrócił po raz trzeci i powiedział, mam to.
Machine translated by Google. 10.
Teraz już mam to za sobą, jeszcze 20 tysięcy i wyciągnę go z więzienia. Było to 60 tysięcy dolarów całkowity. Pytanie, czy wiesz, co zrobili ci rodzice? Wyszli i zabrali drugą hipotekę na swój dom, aby zdobyć pieniądze. Zgadnij, co? Byłem na rozprawie. Czy on? Wyjdź stamtąd jako wolny człowiek. Wyszedł stamtąd jako wolny człowiek. Mówię poważnie, jestem prawnikiem, wyciągnął go, 60 tysięcy dolarów, a przy trzeciej próbie facet odrzucił sprawę i tak też się stało. Uniewinniony i wyszedł. Gdyby był biednym człowiekiem, czy jego ogon nadal siedziałby w więzieniu? Ale ponieważ jego rodzice mieli pieniądze, czy udało im się wyciągnąć go z więzienia? Czy pieniądze i sprawiedliwość połączona? Dobrze mówisz, że to nie w porządku. Nie powinno tak być, ale tak po prostu jest, tak to jest. Jedna z moich ulubionych piosenek nosi tytuł, to właśnie tak jest. Mówisz. To tylko twój przyjaciel. To mój przyjaciel z więzienia stanowego Indianan. Z mojego pokolenia musimy powiedzieć tylko dwa listy. To pieniądze i sprawiedliwość połączone, tylko dwie litery, DZ.U. Przepraszam, to moje pokolenie. To pieniądze i sprawiedliwość połączone? Jeśli jesteś biedną osobą, czy twój ogon idzie do więzienia? Jeśli masz pieniądze, zrób to, wyjść z więzienia? Czy to żałosne? Co się stanie, jeśli jesteś gwiazdą? Jesteś gwiazdą i coś robisz. Zło? Czy dostajesz przepustkę? O, naprawdę nie miałem tego na myśli i to wszystko była pomyłka. Więc ty uzyskać, o, tak naprawdę nie wsadzimy cię do więzienia. Damy ci, zobaczmy, jak to się nazywa. Praca społeczna, kropka. Nie wsadzimy twojego ogona do więzienia. Dostaniesz pracę społeczną, bo jesteś gwiazdą i nie wiedziałeś nic lepszego. Dlatego pozwolimy ci odejść. Dobra? Co się stanie, jeśli naprawdę jesteś gwiazdą i staniesz się sławny dzięki? Twój przypadek? Kiedy już staniesz się sławny, zdobędziesz jednych z najlepszych prawników w kraju, szukam cię, bo jesteś taki sławny? Żeby cię wyciągnąć, a oni są obrońcami. I cię wyrzucą. Czy możesz w ogóle, lepiej nawet tego nie mówię, czy możesz w ogóle uciec z morderstwem i spacerem? Tak. Piszesz o tym książkę i zarabiasz $1,000,000. Albo nakręć o tym film i tym podobne. Czy jest coś w twoich wnętrznościach, co ci to mówi? Że w Ameryce coś jest nie tak z wymiarem sprawiedliwości. Mówię, że to Mojżesz. Twierdzi, że pieniędzy i sprawiedliwości nie należy łączyć. Nie powinno być żadnego przekupstwa. Pieniądze i sprawiedliwość nie powinny być łączone. Wydaje mi się, że w naszej kulturze pieniądze i sprawiedliwość są ze sobą powiązane i uwierz.
Machine translated by Google. 11.
Ja mógłbym tu stać i opowiadać wam przypadek za przypadkiem, właściwie jeden nawet miał miejsce do mnie i to było prosto w moją twarz. Po prostu się ze mnie śmiał, bo wiedział, że tak nie jest. Mam wystarczająco dużo, aby to naprawić, ponieważ wykonanie tego kosztowałoby mnie od 10 tysięcy do 20 tysięcy dolarów. To prawda. Wiedział, że się myli, ale wiedział, że nie mam dość pieniędzy, żeby zatrudnić prawnika, więc skorzystał. Czy wygrał? Tak, właśnie tak to wygląda. Zatem Mojżesz twierdzi, że pieniędzy i sprawiedliwości nie należy łączyć. Mojżesz mówi także, zakładajcie miasta schronienia. Więc na wschodnim brzegu tutaj, w Jordanii. Załóżcie kilka miast i tam na zachodnim brzegu Jordanu. Jeśli kogoś zabijesz przypadkowo, załóżmy, że masz siekierę, to klasyczny przykład i tak dalej, nagle siekiera odlatuje, uderza kogoś i kogoś zabija. Gdzie biegniesz? Do? Uciekasz do miasta schronienia. Wychodzą starsi miasta schronienia i rozmawiają, rozpatrzę twoją sprawę i jeśli jesteś niewinny, możesz zostać. Mściciel krwi, teraz kto czy to mściciel krwi? Jeśli ktoś cię zabił, zdajesz sobie sprawę, że to członkowie rodziny przyjdzie po ciebie i będzie mściciel krwi z rodziny tego. Osoba, którą zabiłeś. Przyszedłby po ciebie i cię zabił. Więc kiedy poszedłeś do miasta schronienia, wtedy miasto by cię chroniło. Mścicielowi krwi nie wolno było zabijać, gdybyś był w mieście schronienia. A co się stanie, jeśli celowo kogoś zabijesz i uciekniesz do miasta? Schronienie? Starsi przeglądają sprawę i jeśli starsi powiedzą, że zabiłeś gościa. W tym celu starsi mieli was wydać w ręce mściciela krwi. Więc to nie jest dobre. Więc nie chcesz jechać do tych miast schronienia, jeśli nie jesteś niewinny. Ale gdybyś był niewinny, możesz udać się do miasta ucieczki i być chronionym przed mścicielem krwi. Miasta schronienia były więc dość ważne dla wymierzania sprawiedliwości w Izraelu. Królestwo 29:14-35:08. Teraz instytucja królestwa, w rozdziale 17 Księgi Powtórzonego Prawa mamy prawo królów. Czy w czasach Mojżesza był król w Izraelu? Nie. Właściwie to wy właśnie przeczytałem Księgę Sędziów. Czy w czasach sędziów był w Izraelu król? Każdy czynił to, co było słuszne w jego własnych oczach i tak było, co? Żaden król nie wszedł Izrael. Zatem w Izraelu nie ma króla. Mojżesz mówi im, że będą mieli króla. Mojżesz.
Machine translated by Google. 12.
Mówi im, że będą mieli króla w Księdze Powtórzonego Prawa 17 ustanawia instytucję oczekiwanie na króla i oto co on mówi, kiedy wejdziesz do tej ziemi, twój Pan. Daje wam wasz Bóg, wzięliście go w posiadanie i osiedliliście się w nim, a wy mówicie, niech. My mamy nad sobą króla, jak narody wokół nas, kropka. A swoją drogą, czy oni właśnie o to chodzi, powiedziałbym, że w tym tygodniu będziecie czytać Księgę Samuela. To dokładnie. Jak mówią, chcą mieć króla takiego, jak inne narody wokół nas. Mojżesz powiedział, w porządku, abyście mieli króla. Będziesz mieć króla. Pamiętaj, aby wyznaczyć nad tobą króla, którego wybiera Pan, Bóg. Zatem Bóg będzie zaangażowany w wybór króla i on musi pochodzić z twoich braci. Czy król musi być Żydem? On jest. Musisz być jednym ze swoich braci. Musi urodzić się Żydem. Nie umieszczajcie cudzoziemca nad tobą. Ten, który nie jest bratem Izraelitą. Królowi nie wolno robić trzech rzeczy. Przede wszystkim Mojżesz mówi, że nie powinien nabywać wielka ilość koni. Nie powinien rozmnażać koni. A teraz o co chodzi? Rozmnażanie koni? Czym są konie w tamtych czasach? Narzędzia wojny. Powiedział, nie rozmnażajcie koni, bo gdyby to zrobili, w czym pokładaliby ufność? Czy ich? Pokładają ufność w Bogu, czy też pokładają ufność w koniach na wojnie? Więc mówi, nie rozmnażajcie się konie. Chcę, żebyś zaufał mi, a nie sile swoich koni, a potem wrócił do siebie. Egipt, ponieważ Egipt był jednym z miejsc, z których pochodzili konie. Mówi, ja nie chcę, żebyś wracał do Egiptu. Po drugie, mówi, nie rozmnażajcie się. Nie wolno mu brać wielu żon ani swoich. Serce zostanie sprowadzone na manowce. Czy możesz mi wskazać króla izraelskiego, który miał wiele żon i jego? Serce zostało sprowadzone na manowce? Salomona lub Szolomo. Salomon miał 700 żon i 300 konkubiny. Niektórzy mówią, że miał być mądrym człowiekiem. Zajmiemy się tym. I? Czy rzeczywiście spędziłem połowę życia na studiowaniu Salomona i tej narracji o Salomonie naprawdę interesujące? W Salomonie jest dużo ironii i przewrotności.
Da.
Najmądrzejszy człowiek okazuje się być czym? Tak, i dzięki temu uzyskujecie to połączenie i tę mądrość i szaleństwo, tak naprawdę z drugiej strony mogą być powiązane w określony sposób. Ale nie rozmnażajcie się, bo to sprowadzi wasze serce na manowce. To jest dokładnie to, co się stało. Do Salomona z jego 700 żonami i 300 nałożnicami.
Machine translated by Google. 13.
Następnie trzecia rzecz, której nie należy mnożyć i to jest najważniejsze. Pomyślcie o naszym wieku, nie mnożycie srebra i złota. Król nie może gromadzić dużych ilości srebra i złota. Królowi nie wolno wykorzystywać swojej pozycji władzy do zdobywania i gromadzić dla siebie złoto i srebro. Czy ludzie powinni wykorzystywać swoją pozycję do akumulacji? Bogactwo dla siebie? Mojżesz mówi nie, król nie powinien gromadzić majątku osobistego. Bo skąd król bierze całe swoje srebro i złoto? Czy dostaje to od ludzi? Zatem Mojżesz mówi, nie, król powinien nabyć dużą ilość srebra i złota. Samego siebie. A swoją drogą, czy Salomon miał dużo złota i srebra? Czy to był prezent od Boga? Więc to, co masz, Salomon, to interesująca mieszanka i my to zrobimy. Muszę się temu przyjrzeć później. Zatem dla króla nie ma mnożenia koni, nie ma mnożenia żon, nie pomnażanie osobistego srebra i złota. Królowi nie wolno robić takich rzeczy. Co teraz ma zrobić król? Tego mu nie wolno, mnożyć te trzy rzeczy. Było jedno przykazanie dla króla, jest to napisane w wersecie 18, rozdziale 17. Kiedy obejmie tron swego królestwa, napisze dla siebie kopię na zwoju tego prawa. Zatem sam król ma sporządzić odręczny egzemplarz prawa. Dlaczego ma to zrobić to? Zabrane kapłanom i lewitom. To być z nim, to on ma to wszystko przeczytać. Dni swego życia, aby nauczył się czcić Pana, Boga swego i przestrzegać wszystkich słowa tego prawa i tych dekretów. Ma napisać prawo, żeby je znać. I móc rządzić zgodnie z prawem. Więc to jest król. Czy Izrael miał mieć króla? Tak. Czy Bóg powiedział przez Mojżesza, czy będą mieli króla jak inne narody? Tak. Przed królem, który był ich król? Przed samym królem Bóg był ich królem. Ale Bóg im mówi, że tak jest, będzie miał ludzkiego króla. Nie ma on mnożyć tych trzech rzeczy: żony, konie, złoto. Ma sporządzić kopię prawa. Kto ostatecznie zostanie ludzkim królem? Izrael na zawsze? Jezus będzie ostatecznym królem Izraela. Ale Jezus stanie jako czyj syn? Jako król Izraela, syn Dawida. Dawid będzie królem Izraela i Jezus będzie stać się, że tak powiem, większym synem Dawida. Jezus jest synem Dawida, króla Izraela. Więc widzisz, że to dzieje się z Jezusem.
Machine translated by Google. 14.
Kapłani i Lewici 35:09-36:45. Kapłani i Lewici to kolejna instytucja, którą założył tutaj Mojżesz. Co to jest? Problem z kapłanami i Lewitami, rozdział 18, werset 2. Jest tam napisane, nie będą mieli dziedzictwo wśród swoich braci. Kapłani i Lewici nie mają ziemi. Oni nie otrzymali ziemi od Pana. Wszystkie inne plemiona dostają ziemię, Lewici nie. Masz jakąś ziemię, dlaczego? Jakie było ich dziedzictwo? Ziemia nie była ich dziedzictwem. Tekst tutaj mówi, że nie otrzymacie dziedzictwa pomiędzy ich braćmi, ponieważ Pan jest ich dziedzictwo. Jakie więc było dziedzictwo kapłanów i Lewitów? Nie dostali. Ziemię dostali miasta lewickie. Pan był ich dziedzictwem. Są kapłani i Lewici. Zostaną zatem rozproszeni po całym Izraelu? Wierzę, że jest 48 miast lewickich rozproszonych w całym Izraelu. I będą rozsiani po całym świecie kapłani i Lewici. Jedno z zadań kapłanów i Lewitów będzie uczyć prawa. Oto główne instytucje, które Mojżesz założył na górze Nebo. Nie może iść do ziemi obiecanej, dlatego zawczasu zakłada te instytucje. Widzisz to? Księga powtórzonego prawa jest jak konstytucja, powołanie instytucji, które będą prowadzić rząd przez następne setki lat. Mojżesz to ustalił i oto one. Instytucje, które tworzy. Prawo i jego współczesne znaczenie 36:46-44:14. Teraz zaczyna być to trudne. Jak to zrobić w 22 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa przenieść prawo z tamtego okresu do XXI wieku? Jak rozumiesz prawo mojżeszowe i zastosować to do dzisiaj? Jak ma się do tego prawo mojżeszowe? Jak więc przejść od tyłu, 1400 i 1200 rok przed naszą erą do chwili obecnej? Jak przenieść to do XXI wieku naszej ery? Jak ty? Zrobić ten skok o 3000 lat. Jak przejść z przeszłości do chwili obecnej? Podam tylko ilustrację tego. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 22, werset 5, mówi to. Na kobietach i spodniach. Czy kobiety powinny nosić spodnie? Powt. 22, werset 5 mówi tak. Kobieta nie wolno nosić odzieży męskiej. Spodnie, mężczyzna nosi spodnie w rodzinie. Spodnie są męska odzież. Kobiety nie powinny nosić odzieży męskiej, więc kobiety nie powinny nosić spodni. Teraz podam tylko przykład. Wróciliśmy z Izraela i dostałem swój pierwszy pracę nauczyciela w szkole biblijnej w Bristolu w stanie Tennessee. Podobało mi się tam na dole. Byłam.
Machine translated by Google. 15.
Pracując w szkole w tygodniu, zarabiałem po prostu $5000 rocznie, pracując 80 lat godzin tygodniowo, a to nie są duże pieniądze. Więc co zrobiłem? W weekendy bym to zrobił głosić w różnych kościołach. Moja żona studiowała anglistykę. Prawdopodobnie był tam taki duży kościół. Kościół liczy 2000 członków i czy z wieloma dużymi kościołami stowarzyszone są szkoły? Zatem ten pastor odwiedził szkołę. Pastor przeczytał ten werset z Pisma Świętego, który mówi: kobiecie nie wolno nosić odzieży męskiej. Doszedł do wniosku, że spodnie to odzież męska, dlatego wszystkie dziewczęta, które chodziły do szkoły, musiały nosić spódnice. Nie mogli nosić spodnie. Moja żona tam uczyła. Oznaczało to, że przez cały czas musiała nosić spódnice. Teraz moja żona, szczerze mówiąc, w pierwszym roku, w którym się z nią spotykałem, wróciliśmy do wczesne lata 70. Wszystkie dziewczyny miały na sobie niebieskie dżinsy. Nosiłem niebieskie dżinsy, w których rzadko ją widywałem. Ubrać się przed ślubem. Więc teraz musi nosić sukienkę codziennie do pracy i ona studiowała anglistykę, więc jej nauczała algebry. Była studentką filologii angielskiej, algebry i była tam nauczycielką gimnastyki. Któregoś dnia wróciła do domu i stwierdziła, że ta dziewczyna się poślizgnęła. Do drugiej bazy. Jaki jest problem, kiedy wślizgujesz się do drugiej bazy i jesteś? Noszenie tego, co nazywa się kulotami. Ta dziewczyna rozerwała sobie nogi i przyszła moja żona. Do domu, po prostu kręcąc głową, mówiąc, że ta dziewczyna będzie miała blizny na nogach do końca życia, ponieważ nie miała spodni, wślizgnęła się do drugiej bazy. Moja żona musi więc cały czas nosić sukienkę, a my jesteśmy sponsorami grup młodzieżowych. Więc robimy to, co robią dobrzy chrześcijanie? Wychodzimy na kręgle. Powstała więc grupa młodzieżowa. Grając w kręgle, moja żona dość dobrze potrafi grać w kręgle, więc ona idzie i chwyta kręgle piłkę, ona tam podbiega i rzuca piłkę. Ma na sobie spódnicę. Nagle ona. Ubieraj się jak przewrócona do góry nogami i poczuj się jak święta krowa, czas na występy. Mamy tych 16 i 17 latków dzieci tutaj. Ciszej. Nie chcesz tutaj żadnych darmowych programów. Więc ją trochę ciągnę. Na bok i daj jej to, wiesz, że nie możesz już tak grać. To zbyt odkrywcza wskazówka. Więc moja żona musi wyjść i grać w ten sposób. Podchodzi i rzuca piłkę w dół. Wygrałem tamtego dnia. Ale problem polegał na tym, że zawsze jej mówiłem, że zapłacę 50 dolców, żeby zobaczyć. Żona pastore na nartach w sukience. Czy to nie byłoby zabawne? Wziął księgę powtórzonego prawa 22, 5 i zastosował ją do dnia dzisiejszego. Teraz był taki, jaki był.
Machine translated by Google. 16.
Zastosowałeś to w jakiś szaleńczy sposób. Tak. Myślę, że każdy z nas to potwierdza. To było absolutnie szalone. Swoją drogą, czy moja żona nosiła spódnicę przez cały rok, a właściwie 2 lata? Ona zrobiła. Czy możemy pasować do różnych kultur? To inna kultura niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Więc oni byli w tej kwestii bardzo surowi, więc moja żona nosiła sukienkę. W ten sam sposób, kiedy poszedłem do kościół mennonicki i ja musieliśmy głosić kazanie w Dzień Ojca i powiedziano nam, że to mennonici. Nie noś krawatów, bo uważają, że krawaty są światowe. Dlatego nie będę nosić krawata. I musiałem uczyć przez 22 lata z krawatem na gardle. Nie mogłem tego znieść. Więc, kiedy tu przyjechałem, przyrzekłem sobie, że nigdy więcej takiego nie założę. Ale nie, kiedy poszedłem do kościół menonitów, mam wersję króla Jakuba, ponieważ tak właśnie zaakceptowali. Więc chodzi mi o to, że kiedy jesteś w innej kulturze, kiedy jesteś w Izraelu, wstawiasz a kippach na twojej głowie. Kiedy należysz do innej kultury, pasujesz. Więc moja żona nosiła ubierać się tam przez 2 lata. Wiesz, że to nic wielkiego, to są drobne rzeczy, ale tak jest. Nie zgadzają się co do tego, jak pastor zinterpretował tam Pismo Święte. Nie zgadzaliśmy się z tym, jak on to zrobił. Tam interpretował Pismo, lecz on jest pasterzem Kościoła.
Passages.
Jak przejść z przeszłości do chwili obecnej? Wszyscy mamy to poczucie. To nie było w porządku. Pozwól, że przeczytam ci resztę tego wersetu. Zatem mówimy, że ten werset jest głupie, ale tu nie chodzi o spodnie. Swoją drogą, co wtedy nosili faceci? Wiemy, co nosili wtedy mężczyźni i kobiety? Czy wiemy to na pewno? Odpowiedź. Brzmi, na obrazie Bene Hasaniego mamy zdjęcia ludzi. Kobiety nosiły szaty do kostek, chłopcy tutaj nosili szaty, więc chłopcy nosili spódnice. Co to znaczy, zrób to, wszyscy musimy ubierać się tak jak oni? Dlatego dla facetów, jak mówią, ma. Słyszał ktoś kiedyś to, przepasz biodra swoje? Zasadniczo bierzesz swoje ubranie i zakładasz go za pasek, bo biegnąc nie chcesz się o to potknąć. Szaloną szatę, którą noszą. Przepasujesz je i tak uciekali mężczyźni. Czy musimy się ubierać jak się ubierali? Swoją drogą, jest to część sposobu, w jaki się ubierali ze względu na środowisko, w którym żyją? Tak. Żyjemy w innym środowisku, więc ty nie masz dalej robić te rzeczy. O czym tak naprawdę mowa? Więc mówisz, że ten werset jest dla nas nieistotny i po prostu to wyrzucisz. Czy to naprawdę jest dla nas istotne? Pozwól, że przeczytam ci ten werset i zobaczę, jak to zrobić.
Machine translated by Google. 17.
Zastosowałbyś to. Mówi, że kobietom nie wolno nosić ubioru męskiego ani mężczyzny noście damskie szaty, bo Pan, wasz Bóg, nienawidzi każdego, kto tak postępuje. Co jest? O czym naprawdę mowa? Tak, czy jest to w miarę jasne? Miałem kolegę w innej szkole, gdzie byłem nauczał i zwykł umieszczać balony w określonych częściach ciała i nosić najlani. Potem on chodził do centrum handlowego i spacerował po nim, ponieważ lubił sposób, w jaki ludzie to robili, popatrz na niego. Czy był trochę, tak, był. Czy to coś więcej mówi ten werset? O? Tu nie chodzi o porównanie spodni czy spódnic. Jak zatem przejść z przeszłości do chwili obecnej? O tym fragmencie mowa, co? Powinno być rozróżnienie między płciami. Myślę, że Hanna dobrze trafiła. Kiedy powiedziałeś, że spodnie damskie różnią się od spodni męskich. Więc wiesz, że pracujesz z tym. Prawdziwym problemem jest zróżnicowanie płci, do którego nie przyczyniają się pomieszanie płci. Swoją drogą, żyjemy w Ameryce, czy mylimy wszystko? Tak, w pewnym sensie to lubimy, prawda? Kultura i prawo 44, 15 myślnik 45, 22. To jest ważniejsze pytanie, a to jest naprawdę trudne. Jaki jest wpływ kultura w prawie? Kiedy byłem młody, myślałem, że Bóg zstąpił na górę Synai. Bóg powiedział, jestem Bogiem, oto moje prawo bumbam. Takie jest moje prawo, takiego chcę skończone. Takie jest doskonałe prawo Boże i to jest to. Całkowicie ignorując kulturę, mówi Bóg tak chce, żeby ten świat działał. Czy Bóg w swoim prawie bierze pod uwagę kulturę? Więc chcę ci tutaj zasugerować, że istnieje znacznie więcej interaktywności pomiędzy kulturę i prawo. Pokażemy tylko kilka przykładów. Król miał się w to zaangażować samodzielnie, spisał prawo i sporządził jego kopię. Czy mamy dzisiaj króla? Nie, my nie. Wyrzuciliśmy Jerzego, nie mamy króla i tak król miał napisać. Prawo. Czy ma napisać prawo i sporządzić własnoręczny egzemplarz dla siebie? Teraz tego nie robi, musi, ma to na swoim BlackBerry, iPhone'ie lub iPadzie. Jezus i prawo 45, 23 myślnik 51, 30. Jaki jest pogląd Chrystusa na prawo? Chcę więc najpierw przyjrzeć się poglądowi Chrystusa na prawa, a następnie porównaj to z poglądem Pawła na prawo i powróć do kwestii. Prawo i kultura. Co Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, rozdział 5, werset 17? Jezus mówi tak, czyńcie.
Machine translated by Google. 18.
Nie mniemajcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść nich, ale do czego? Wypełnij je. Nie przyszedłem znieść prawa, ale je wypełnić. Mówię wam prawdę, aż niebo i ziemia nie zniknie ani najmniejsza litera, czyli J, litera Y. To pół litery. Albo najmniejsze pociągnięcie piórem, hołtę lub kreska, tak. Czy ktoś pamięta, kiedy w wersji króla Jakuba napisano, nie przeminie ani hołtę, ani kreska? Prawo. Tytuł jest szeryfem. Znacie czcionki szeryfowe i bezszeryfowe. Ariel jest bezszeryfowy, podczas gdy w Times New Roman widzieliście małe szeryfy, które wychodzą z litery na T i P. Będą miały tytuły lub szeryfy. Seryf jest jaki jest. Zwany tytułem. To tylko małe skrzydełko, które wychodzi z liter. Mówi, że nie. Najmniejsza litera lub skrzydełko zniknie, dopóki prawo nie zostanie wypełnione. Jak Jezus broni się przed szatanem? W rozdziale 4 Mateusza, zaraz z powrotem, a tutaj, Jezus jest kuszony na pustyni. Pościł przez 40 dni i 40 nocy. Dzikość. Kto przyjdzie mu rzucić wyzwanie? Szatan przychodzi do niego i mówi, hej, Jezu, pościsz już 40 dni, jesteś głodny, Jezu? Masz tu trochę kamienia. Jezus. Dlaczego nie przemienicie tych kamieni w chleb? I czy Jezus mówi, szatanie, wiem kim jesteś, obejrzyj to. Zamrugam oczami i twoje cząsteczki znikną. Jak w każdej galaktyce. Ja po prostu, bam, a ciebie stąd nie ma.
Czy on?
Nie, nie zrobił tego to. Co powiedział Jezus, zamień te kamienie w chleb?
Jezus powiedział, co?
Człowiek, nie samym chlebem żyjecie, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Czym jest Jezus?
Czym? Jezus cytuje powtórzonego prawa. Zamień te kamienie w chleb, powiedział szatan. Jezus odpowiedział, nie samym chlebem żyje człowiek. Cytuję powtórzonego prawa 4. Powtórzonego prawa 8 i tamtejszy fragment. Szatan zabiera Jezusa na szczyt świątyni, do najwyższego punktu świątyni i mówi, Jezu, rzuć się w dół, ponieważ, i jak cytuje szatan.
Pismo?
Szatan w rzeczywistości cytuje Pismo Święte i mówi, Jezu, rzuć się w dół.
To mówi.
W księdze psalmów, że jego aniołowie będą cię nosić. Jezus zwraca się do szatana i mówi, nie, nie mam zamiaru się rzucać. Co nie uczynisz Panu, Bogu swemu?
Ty.
Nie będziecie kusić Pana, Boga waszego.
Skąd to się bierze?
Książka PT. Powtórzonego prawa. Cytuję ponownie Księgę Powtórzonego Prawa, mówiąc, nie będziesz kusił.
Machine translated by Google. 19. Pan, Bog Tuj.
Wreszcie szatan zabiera go na najwyższą górę, prawdopodobnie górę Hermen lub Bębenek. Pokazuje mu wszystkie królestwa świata i mówi, ukłońcie się i oddajcie pokłon. Ja i ja dam ci wszystkie te królestwa.
Jezus co mówi?
Będziecie czcić Pana. Waszemu Bogu i tylko Jemu powinniście służyć. Cytuję rozdział 5 Księgi Powtórzonego Prawa, 10 przykazań. Wszystkie trzy razy, kiedy Jezus idzie bronić się przed szatanem. Cytuję powtórzonego prawa, aby się bronić. Chrystus posługuje się pismem, aby się bronić przeciwko szatanowi. Pytanie, czy musimy posługiwać się pismem, aby bronić się przed szatanem? Wydaje się, że ma to sens. Jezus używa powtórzonego prawa trzy razy w kuszeniu Chrystusa się bronić. Czy Jezus miał bardzo wysokie mniemanie o prawie? Kiedy Jezusa zapytano, co to jest najważniejszą rzeczą w prawie? Co on powiedział? Kochaj Pana, Boga swego, ze wszystkimi twoje serce. A co było dalej? Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Kropka. To są dwa wielkie przykazania. Skąd oni są? Kochaj Pana, Boga swego, to jest to.
Semo.
Słuchaj, Izraelu. Będziesz miłował Pana, Boga swego, powtórzonego prawa 6 kwietnia, skąd jest ten drugi? Czy ktoś pamięta to zdanie, będziesz miłował swoje? Sąsiad jak ty sam. Zapamiętaliście to? Myślałem, że kazałem ci to zapamiętać. Jego. Księga Kapłańska, rozdział 19, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Pochodzi z Księgi Kapłańskiej. Więc. Największe przykazania Chrystusa pochodzą z Księgi Kapłańskiej i powtórzonego prawa. O trwałości prawa Jezus mówi, niebo i ziemia przeminą. Co? Prawo, ani jedna hołtę, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż się wszystko spełni. Zatem prawo jest trwałe. Jezus również to potwierdza.
Czy Jezus krytykuje prawo?
Niektórzy ludzie patrzą na kazanie na górze tutaj, a kazanie na górze można interpretować na różne sposoby. Jest całe A. Cała literatura na temat kazania na górze, tylko setki różnych cudownych sposobów zrozumienia i kazania na górze. Ale jednym ze sposobów spojrzenia na to jest. Jezus mówi, słyszeliście, jak mówiono od dawna, nie zabijaj, ale powiadam ci, kto bez powodu złości się na brata swego, już dopuścił się morderstwa w swoim serce. Co więc robi Jezus? Jezus bierze prawo i wbija je w serce. Jezus bierze.
Machine translated by Google. 20.
Prawo i stosuje je do serca. Jego sprzeciw nie dotyczy samego prawa, ale jego sprzeciwu jest faryzejska błędna interpretacja prawa. Wbija go w serce. Tak mówi.
Co?
Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż. Jezus mówi, kto? Spojrzał pożądliwie na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się cudzołóstwa. Podobnie jest z Jezusem, afirmując prawo, wbijając je w serce i mówiąc, że liczą się tu motywy. Podobnie.
Jezus ma bardzo wysokie mniemanie o prawie? Jeśli ktoś jest chrześcijaninem, czy będziesz mieć wysoki pogląd na prawo? Jeśli jesteś naśladowcą Chrystusa, Jezus miał bardzo wysokie mniemanie o prawie. O to mi tutaj chodzi. Paweł i prawo 51:31-57:18. A co teraz z Paulem? Pawła, jeśli przejdziesz do rozdziałów listu do Galacjan, Paweł przywołuje. To prawo i Ewangelia kontrastują w liście do Galacjan, rozdział 5, werset 4. Chcę tylko przeczytać ten werset. Dla ciebie. Czy Paweł jest tak pozytywnie nastawiony do prawa? Paweł mówi, wy, którzy staracie się być usprawiedliwieni przez zakon, zostali oddzieleni od Chrystusa. Pozwól mi to przeczytać jeszcze raz. Ty, który próbujesz usprawiedliwieni przez zakon, zostali oddaleni od Chrystusa. Innymi słowy, jeśli spróbujesz użyj prawa, aby być usprawiedliwionym, wtedy będziesz oddalony od Chrystusa. Dlatego jest to napięcie między Chrystusem a prawem. Jeśli używasz tego prawa w ten sposób, odpadłeś łaska. To jest naprawdę negatywna rzecz w prawie, że prawo cię zabiera od Chrystusa. Zatem Paweł w liście do Galacjan będzie miał pewne problemy z prawem. Teraz mówisz, że Paweł jest negatywnie nastawiony do prawa? A odpowiedź brzmi nie, ponieważ jeśli przejdź do Rzymian, rozdział 7, werset 12, Paweł mówi, prawo jest święte, sprawiedliwe i dobre. Zatem Paweł w liście do Rzymian mówi, że prawo jest święte, sprawiedliwe i dobre, ale w liście do Galacjan tak jest mówi im, że jeśli użyją prawa, aby zapracować na swoje zbawienie w ten sposób, to łaska nie będzie do tego przydatna ich. To faktycznie oddzieliło ich od Chrystusa. Więc w Paulu panuje napięcie względem świętego, sprawiedliwego i dobrego prawa Rzym. 7 i to prawo, o którym mówi Galatów. Dostaje dość negatywną opinię i podkreśla potępiający charakter prawa. Galacjan, rozdział 3, pozwólcie, że przewrócę stronę do 3:10, mówi, wszyscy, którzy polegają i przestrzegają prawa, są pod przekleństwem, gdyż jest napisane, że przeklęty jest każdy, kto tego nie czyni. Nadal czyńcie wszystko, co jest napisane w księdze prawa. Jasne jest, że nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem na mocy prawa. Dlaczego? Nikt nie zostaje usprawiedliwiony przez prawo na podstawie woli sprawiedliwego.
Machine translated by Google. 21.
Żyć czym? Przez wiarę. Pytam, czy ktoś wie, skąd pochodzi ten fragment? Jest napisane, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To dość ważne pojęcie w Biblii. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To cytat ze Starego Testamentu. Czy ktoś zna księgę Habakuka? Rzeczywiście, jest to w księdze Habakuka. Habakuk jest cudowna mała książeczka. Jeśli kiedykolwiek znajdziesz trochę czasu, jest krótka, zawiera około 3 rozdziałów. Jego cudowna księga, w której jest napisane, sprawiedliwi z wiary żyć będą. Paweł mówi, że prawo nigdy nikogo nie usprawiedliwiało. Pozwólcie, że przeczytam list do Rzymian 4 marca, kontrast. Tutaj z Rzymianami 4 marca Paweł tak mówi, co mówi pismo? Abrahamie zachował prawo. Został obrzeżany i Bóg poczytał to za sprawiedliwość. Czy to, co się mówi? Jest tam napisane, Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Dlaczego Paul jest genialny? Paul jest tutaj absolutnie genialny. Dlaczego on używa Abraham absolutnie genialny? Czy Abraham jest przed, czy po prawie? Abrahama jest setki lat przed prawem. Czy Abraham jest wielkim w kwestii obrzeżania? Czy Abraham był z przymierzem ustanowionym przez obrzeżanie i uroczyste obrzędy? Teraz. Następnie Abraham przedstawia, że obrzeżanie jest czymś wielkim, czy Abraham został zbawiony poprzez przestrzeganie prawa, czy też przez obrzeżanie? Nie. Pismo Święte wyraźnie mówi nam, że Abraham został usprawiedliwiony przez co? Przeczytam to jeszcze raz, to naprawdę ważne. Abraham uwierzył Bogu i tak się stało, poczytano mu za sprawiedliwość. Zatem Paweł wraca do Abrahama, ponieważ czyni wszystko, Żydzi twierdzą, że Abraham jest ich ojcem. To tak jak Ojcze nasz Abrahamie. Więc Co robi, to wraca do Abrahama, aby poprzedzić Mojżesza i mówi, że Abraham został zbawiony. Przez wiarę, tak i wy zbawieni jesteście przez wiarę, a nie przez przestrzeganie prawa. Prawo jest po to, i to jest zasadniczy problem, to prawo ma ukazywać. Jak dobrzy jesteśmy? Co ma nam pokazać prawo? Nasz grzech. To, co się wydarzyło, to faryzeusze przejęli prawo i wywrócili je do góry nogami? Prawo posłużyło do pokazania innym, jak dobrzy byli, aby nie pokazać im ich grzechu. Paweł mówi, nie, nie, ty jesteś. Niezrozumienie tego wszystkiego. Celem prawa było pokazanie nam naszego grzechu, a nie pokazanie, jak to zrobić. Dobrze, że jesteśmy. Prawo ukazuje nam nasze grzechy, abyśmy się do kogo zwrócili? Chrystusa jako Zbawiciela. Taka jest funkcja prawa. Bóg nas wybrał, jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy Zbawiciela, to jest podstawa prawa. Prawo pełni funkcję pedagogiczną. Prawo jest.
Machine translated by Google. 22.
Mentor, prawo jest nauczycielem. Myślę, że tak mówi Biblia Króla Jakuba.
The.
Prawo jest nauczycielem, który prowadzi nas do Chrystusa. Prawo prowadzi nas do Chrystusa, ponieważ my zdajemy sobie sprawę z naszego grzechu i zdajemy sobie sprawę, że potrzebujemy Zbawiciela. Zatem prawo nas ustanowiło, abyśmy nas przyprowadzili do Chrystusa, aby pokazać nam nasze własne winy, aby pokazać nam nasz własny grzech, abyśmy zwrócili się do Chrystusa. Więc taka jest funkcja prawa. Funkcją prawa jest pokazanie nam naszego grzechu, a nie pokazanie, że jesteśmy sprawiedliwi.
P.
Prawo cywilne 57:19-60:33. Co jeszcze stoi? Pozwólcie, że zobrazujecie prawo w ten sposób, oto co ja. Uczono mnie, gdy dorastałem. Myślę, że jest przydatny i za chwilę zobaczysz, jak go skrytykuję, ale po prostu to przemyśl. Ludzie biorą za prawo 5 ksiąg Mojżesza i mówią, że jest pewne. Części prawa Mojżesza są prawami cywilnymi. To są prawa cywilne, to są prawa dla rząd. Czy potrzebujesz prawa, czy rząd potrzebuje prawa? Rząd potrzebuje praw, chyba że jesteś anarchistą czy coś. Na przykład jedno z praw obowiązujących w Izraelu głosiło, że masz dom i siebie mieli płaski dach, większość ich domów ma płaski dach, więc stawia się perepet, małą ściankę wokół dachu swojego domu. Dlaczego miałbyś to zrobić? Tak, jeśli ktoś jest na nogach. Tam po prostu nie chodzą, nie spadają z dachu i nie robią sobie krzywdy. Więc byłeś wymagany przez prawo, aby umieścić perepet wokół dachu domu. Swoją drogą, czy ty? Widzisz, byłby to wymóg bezpieczeństwa, którego mógłby chcieć naród, aby ludzie nie dostali zraniony. Czy to już takie naciągane? Ilu z was umieściło perepet wokół dachu? Teraz mówisz, że mieszkamy w Nowej Anglii, wszystkie nasze dachy są strome. Dlaczego tak jest strome? Deszcz pada, a co jest czasem gorszego od deszczu? Idzie śnieg. Z twojego dachu. Jeśli masz płaski dach w Nowej Anglii, masz problem, po prostu spójrz. Sala mroźna. Więc to, czego chcesz, jest strome. Czy potrzebujemy parapetów wokół naszych dachów? Żaden z idziesz na górę, żeby pośredniczyć na swoim dachu, prawda? Właściwie to byłem na dachu. Mam naprawdę stromy dach, jest tam około 15 metrów wysokości i siedziałem na samym szczycie szczytu, ja właściwie przybijałem gwoździe do gontów po tym, jak zerwały się moje single. Więc musiałem to przybić. Do góry nogami. Nie było tam nikogo, kto mógłby mi pomóc i zdałem sobie sprawę, że jeśli upadnę, będzie to jeden z nich. Kilka razy w życiu, kiedy? Zwykle nie mam lęku wysokości. Zdałem sobie sprawę, że moi synowie.
Machine translated by Google. 23.
Nie ma ich w pobliżu, więc gdybym upadł, nie byłoby nikogo, kto by mi pomógł. To było coś innego, coś dla mnie w tym wieku. Teraz myślę dwa razy o wysokościach. Obrzydliwe. A teraz prawo cywilne. A teraz do tego wrócę. Mam sąsiada, a co z tym? Perepet wokół dachu? Powiedzieliśmy, że nie mamy płaskich dachów, teraz wszystkie są strome. Co o moim sąsiadu, który ma basen? Czy musi postawić płot wokół swojego podwórka? chronić, aby dzieci nie przechodziły i nie wpadły do basenu? Czy to w dużej mierze to samo prawo chronić ludzi przed krzywdą? Jako właściciel domu jesteś odpowiedzialny za dbanie o ludzi. Nie odniesiesz obrażeń na swojej posesji? Więc dzisiaj postawili płot wokół basenów i to wszystko. Bardzo podobne do tego samego rodzaju prawa. Istnieją więc prawa cywilne. Istnieją przepisy cywilne dotyczące. Rząd? Teraz pytanie, czy jesteście rządem? Czy musisz przestrzegać tych praw? Tak naprawdę nie jesteśmy rządem, jakim był Izrael. R. Prawa ceremonialne 60, 34-61, 48. Żydzi mieli także prawa ceremonialne. Czym są prawa ceremonialne? Prawa. Kapłanów i lewitów. Tak składacie ofiary i tak odprawiacie uczty. Jaki był? Słowa, którego używaliśmy na określenie rytuałów, w języku angielskim używalibyśmy tego słowa rytuały. Rytuały są przepisane w prawie. Określała rytuały, przez które przechodzą kapłani. Jaki był? Inne słowo, którego używaliśmy w kręgach Starego Testamentu, to naprawdę ważne słowo, które warto znać. Co nazywamy ceremoniałem lub rytuałem? Kult. W Starym Testamencie pamiętajcie, że używamy słowa kult. Kult to zewnętrzne akty kultu, rytuały, przez które przechodzicie i które można nazwać prawem ceremonialnym. A teraz żądajcie sobie pytanie, ilu z was poświęciło coś ostatnio? Mam na myśli prawdziwego ofiara z owiec i kóz. Czy nadal stosujemy te prawa ceremonialne? Czy jesteśmy księżmi? I lewici? Czy świątynia zniknęła? Świątynia zniknęła, ołtarz zniknął, więc tego nie robimy. Te prawa ceremonialne. Zatem prawa cywilne są prawami rządowymi, a my tak naprawdę nimi nie jesteśmy rząd lub naród, taki jak Izrael. Ceremonia ma związek z kapłanami i ich ludźmi. Ofiary.
S.
Prawo moralne 61, 49-63, 01. Na czym więc się skupiamy? W Starym Testamencie skupiamy się na prawie moralnym. Teraz.
Machine translated by Google. 24.
Czy są pewne części prawa Starego Testamentu, które są moralne w stylu: nie będziesz zabijaj, nie kradnij i nie będziesz kłamać? Czy są to nakazy moralne, powinieneś? Nie zabijaj, nie cudzołóż, tego typu rzeczy? Dzieje się tak dlatego, że wiele osób dzieli prawo na trzy kategorie. Czy to jest prawo cywilne, czy jest to prawo ceremonialne, czy jest to prawo moralne? Wtedy, gdy sugestia jest: my niekoniecznie przestrzegaj tych dwóch pierwszych, ale trzeciego, moralnego prawa Bożego kochaj. Pan, Bóg twój, całym sercem, kochaj bliźniego swego jak siebie samego, przestrzegamy zasad moralnych prawo. Więc to jest tam ważne. Zatem segmentujemy prawo, a następnie jak je przenosimy? Przenosimy. Tylko nad moralną częścią tego prawa. Czy to w takim razie ma sens? Czy to stanowi prawo łatwiejsze w obsłudze? Mamy prawo cywilne przeznaczone dla narodów, ale nie jesteśmy narodami, prawo ceremonialne dla księży, ale nie jesteśmy kapłanami i prawo moralne, to jest to, co my podążać.
T.
Krytyka rozróżnienia prawa cywilnego, ceremonialnego i moralnego 63, 02-65, 20. Teraz pozwolę sobie to trochę skrytykować. Mój problem polega na tym, jak ty to robisz określić, czy dane prawo jest prawem cywilnym, ceremonialnym czy moralnym. Czasami są prawa ceremonialne powiązane z prawami moralnymi? Czy Księga Prawa, Mojżesz, pierwszych pięciu księgi Biblii, przychodzą do nas jako organiczna całość? To przychodzi do nas organicznie. Połączone. Nie można po prostu zdzierać rzeczy i umieszczać ich w takich kategoriach. Kiedy ty zacznij to rozdzierać i powiedz: dobrze, że to jest cywilne, to jest ceremonialne, a to jest moralne, jesteś analizując prawo. Nie możesz tego zrobić. Rzecz jest moralna. To jest niemoralne. Nie można tak po prostu rozdzielać rzeczy. Czy umieszczenie parapetu wokół ściany oznacza, że kwestia moralna? Tak, w rzeczywistości jest to w takim samym stopniu twoja odpowiedzialność, jak właściciela dom. Jest to częściowo obywatelskie, ale także częściowo moralne. Więc to co sugeruje? Że ta kategoryzacja narusza tutaj organiczne połączenie, organiczną jedność, interakcję z pismem samym w sobie. Choć lubię te kategorie i czuję, że takie są przydatne, ale myślę, że trzeba zachować ostrożność przy analizowaniu i analizowaniu prawa. Tak być szczerze mówiąc, podoba mi się ten pomysł, ale musisz zachować ostrożność i go wycofać. Niektórzy zamiast postrzegać kwestie cywilne, ceremonialne i moralne jako trzy oddzielne pojemniki.
Machine translated by Google. 25.
Ignorując ich organiczną jedność. Oto, jak sądzę, najlepszy sposób podejścia do tej kwestii prawnej. Co to jest? Leżąca u podstaw uniwersalnej zasady? Na przykład troska o biednych. Czy troska o biednych jest w dobry Stary Testament? Czy troska o biednych w Nowym Testamencie jest dobra? Tak. A więc otrzymasz te bardziej uniwersalne zasady. Kochajcie Boga, bądźcie święci, bo ja, Pan, wasz. Bóg jest święty, czy są to zasady uniwersalne? Więc to, co robisz, to przyglądanie się tym uniwersalnych zasad, które są transkulturowe. Wychodzą poza kulturę i w niej pracują jakakolwiek kultura i każda kultura będzie to manifestować inaczej, ale w zasadzie tak jest podstawowa zasada, która sprawdza się w każdej kulturze.
U.
Ponowna partykularyzacja kulturowa 65/21-66/52. Repartykularyzacja kulturowa, co mam teraz na myśli, mówiąc o repartykularyzacji kulturowej? Czy dzisiaj mamy problem z kultem Baala? Czy ktoś naprawdę zmaga się z Baałem? Ty wiedzą, że w Starym Testamencie nie należało czcić Baala. Nawet nie wiemy. Kim już jest Bejel? Nie składamy już ofiar z owiec, kóz ani zboża. Czy my? Czynić czystym i nieczystym? Nie, już tak naprawdę nie robimy. Czy ich ołtarze musiały takie być? Zbudowane w specjalny sposób. Tak, żydowskie ołtarze miały być budowane z nieobrobionego kamienia, kontrastują z ołtarzami kananejskimi wykonanymi z ciosanego kamienia. Nie budujemy ołtarzy. Więc te zasady nas tak naprawdę nie dotyczą. Ale wtedy musisz zapytać, czy możesz zejść pod szczegóły kulturowe do uniwersalna zasada? Czy możesz zdjąć ten szczegół kulturowy i znaleźć? Leżąca u podstaw uniwersalnej zasady? Tak jest w przypadku kultu Baala. Czy to musiałoby? Wspólnego z bałwochwalstwem i jakąkolwiek jego formą, jaka ma miejsce w waszej kulturze? Może ofiary rozumiane jako Jezus Chrystus umierający za nasze grzechy oraz uświadomienie sobie i wyznanie grzechów. Więc co sugeruje zatem, że każde prawo w Starym Testamencie będzie pochodzić z kultury? Musisz wyciągnąć pewne rzeczy, szczegóły kulturowe i przyjrzeć się podstawom. Zasada. Jezus, prawo i kultura 66/53-72/24. Teraz pozwólcie, że zrobię to jeszcze trochę, kluczem jest zatem ta podstawowa zasada, a nie konkret kulturowy. Myślę, że Jezus daje tego model w kazaniu.
Machine translated by Google. 26.
Góra. Jezus mówi, że jeśli w swoim sercu gniewasz się na brata, czy nie wiesz, popełniłeś już morderstwo w swoim sercu. Zatem Jezus w zasadzie przyjmuje prawo i wbija to w serce. Sugeruje zatem, że powinniśmy współpracować z zasady leżące u podstaw specyfiki kulturowej. Teraz chcę zrobić jeszcze jeden krok i ten kolejny krok, a właściwie odkryłem kilka lat temu i jest to trudne. Czy Bóg dostosował się do kultury, kiedy dawał prawo? Innymi słowy, początkowo myślałem, kiedy zszedł na górę Synaj, dał jego doskonałe prawo, że tak właśnie ma być w niebie. To jest idealne i to. Tak to powinno działać. Ale potem natknąłem się na stwierdzenie w Nowym Testamencie, które Jezus czyni w Ewangelii Mateusza rozdział 19 werset 8. Pozwólcie, że wam to przeczytam, myślę, że to zmienił mój sposób patrzenia na prawo. Pytanie dotyczy rozwodu i mówią faryzeusze. To, dlaczego więc, pytali, Mojżesz nakazał, aby mężczyzna dał swojej żonie zaświadczenie, rozwieść się i odesłać ją? Czy Mojżesz pozwolił na rozwód? Powtórzonego prawa rozdział 24, Mojżesz pozwala mężczyźnie na rozwód z żoną. Pytanie, czy to jest idealne? Czy to jest idealny świat? Mojżesz pozwala na rozwód. Co Bóg mówi o rozwodzie u Malachiasza? Bóg mówi, nienawidzę rozwodów. Czy to całkiem jasne? Mówi, nienawidzę rozwodów. To całkiem jasne. Co o tym myśli Bóg? On tego nienawidzi. Mówisz dobrze, skoro Bóg tego nienawidzi u Malachiasza, dlaczego to zrobił Mojżesz, pozwolił na to w 24 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa? Jezus mówi nam tutaj, dlaczego robi Jezus, wiesz, dlaczego stoi za prawem? Tak, Jezus tam był. Dlatego Jezus mówi tak, Mojżeszu. Pozwolił wam rozwieść się z waszymi żonami, dlaczego? Ponieważ wasze serca były twarde. Czy Bóg dostosować swoje prawo ze względu na zatwardziałość serc tych ludzi? Tak. On nie przychodzi na dół i powiedzcie, że oto jest doskonałe prawo, musicie to zrobić. Mówi, nie, to. Doskonałe prawo nie będzie działać w przypadku tych ludzi, ponieważ są tak skorumpowani. Co to znaczy? Wiele, wiele lat temu nauczałem tego fragmentu i byłem w nim obecny. Mała uczelnia na środkowym zachodzie o nazwie Grace College. Przeszedłem przez to przejście i powiedziałem, czy wiesz, co Jezus miał na myśli, mówiąc, że faceci są tak skorumpowani, jeśli nie możesz się rozwieść. Żona, co mężczyźni zrobiliby swoim żonom? Dopóki śmierć nas nie rozłączy. Obiecaliśmy i... Co zatem zrobiliby mężczyźni, gdyby nie mogli rozwieść się ze swoimi żonami, a mimo to nienawidzą swojej żony? I chcą się jej pozbyć, więc co by zrobili? Zabiliby swoją żonę. Oni.
Machine translated by Google. 27.
Zabić swoją żonę, aby wyrwać się z małżeństwa. Więc wychodzę i mówię o tym nawet w środku Ameryko, czy niektórzy faceci zabijają swoje żony, żeby się ich pozbyć w Ameryce. Więc odchodzę tak, a potem podchodzi do mnie ta pani, prawdopodobnie 35-letnia kobieta. Podchodzi do mnie i pyta, kto ci powiedział? Nie powinieneś wiedzieć. Nikt tutaj powinien wiedzieć. Skąd wiedziałeś? Popada w paranoję i... Podejrzany. Powiedziałem, proszę pani, właśnie wymyśliłem przykład tego faceta zabijającego swoją żonę ja. Nie odnosiło się do niczego konkretnego. Mówi, nie, mówiłeś o mnie. Właśnie przedstawiłeś całą moją sytuację. Kto ci powiedział? W zasadzie to, co się wydarzyło, ta pani pochodziła z Colorado, to było tak wiele lat temu, że teraz nie ma to znaczenia, była z Colorado. Jej mąż zadał jej cios. Nie pamiętam, co to było, $10,000. Cokolwiek. Dowiedziała się, że jej mąż zapłacił komuś, żeby ją zabił. Ona dowiedziała się o tym, więc zabrała dzieci i uciekła do Indiany. Mieliśmy takie miejsca, myślę, że są zwane bezpiecznymi domami, do których kobiety mogą udać się z rodziną i cieszyć się ochroną. Więc się ukryła w bezpiecznym domu i nikt nie miał wiedzieć, gdzie mieszka i co się stało. Brała udział w kursie w college'u, próbując zdobyć wykształcenie. Czy jej mąż płacił, zabiła ją? Tak, i przed tym uciekała. Więc mówię, że nawet do dziś ty uzyskać to. Jezus mówi, z powodu zatwardziałości ich serc. Czy Bóg dostosował swoje prawo? Ponieważ serca tych ludzi były takie twarde? Nie chciał, żeby te kobiety zginęły. Więc powiedział, hej, ok, możesz wziąć rozwód, czego nienawidzę. Teraz zgodnie z prawem jest rozwód doskonała wola Boga? Bóg mówi, że nienawidzi rozwodów, ale pozwoliłby na to, na co by pozwolił, nienawidził, bo nie chciał, żeby ci ludzie zostali zabici. Mówię więc, że Bóg się do tego dostosował. Kultura. Zatem musisz być ostrożny, jeśli po prostu powiesz, że Bóg zstąpił i dał swoje doskonałe prawo, tak powinno być w niebie. Nie, Bóg powiedział, że ci ludzie są takich grzeszników, muszę się do tego przyzwyczaić, inaczej będą się pozabijać. Widzisz, jak to zmienia sposób patrzenia na prawo? Czasami masz prawo rozwodowe z powodu zatwardziałość twojego serca. W. Kanoniczna ciągłość czy zderzenie 72:25-76:22. Oto kolejna rzecz, nad którą pracuję, ciągłość kanoniczna lub zderzenie kanoniczne. Do.
Machine translated by Google. 28.
W niektórych fragmentach Biblii jest napisane, że mogę jeść homara, mimo że jest nieczysty? Sumy, czyste czy nieczyste? Nieczysty. Czy Żydzi mieli naprawdę ostre różnice pomiędzy czyste i nieczyste? Ale czy w Nowym Testamencie Jezus w wizji mówi Piotrowi, żeby wstał? I jeść? Wszystko jest czyste. Piotr mówi, nie, Jezu, nie mogę tego zrobić, bo moje usta to zrobiły. Nigdy nie miał nic nieczystego w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich. I Bóg mówi, wstań i jedz, nie. Nazwać nieczystym to, co nazwałem czystym. Piotrowi każą jeść wszystkie te niekoszerne rzeczy. Nowego Testamentu, ponieważ Bóg próbuje pokazać, że prawa koszerne już minęły. Jeśli jesteś chrześcijaninem, czy musisz jeść koszernie? Odpowiedź brzmi nie. Mówi nam o tym rozdział 15 Dziejów Apostolskich. Że jako chrześcijanie nie musimy jeść koszernej żywności. Zmienia się więc część prawa i są te kanoniczne starcia. Tak czynił Stary Testament i Nowy Testamentu, nie zrobimy tego w ten sposób, dlatego dochodzi między nimi do starcia. Kiedy widzisz te starcia, wiesz co? Czy to część prawa ma charakter kulturowy? To było dla tej kultury, a nie dla naszej kultury? Więc kiedy widzisz zderzenie, możesz to zobaczyć te rozbieżności w kulturze. Kultura się zmienia i dlatego potrzebne jest prawo zmienione. Powiedziałbym tylko, że prawo nie przemija. Jaka była funkcja? To prawo? Funkcja prawa dotycząca jedzenia koszernej żywności była taka, że kultura etniczna, jak mam powiedzieć, znak dla narodu żydowskiego, że był częścią Żydów. Wspólnota. To, co się teraz dzieje, to nie jest odejście narodu żydowskiego, to jest faktycznie się rozszerza, ponieważ teraz poganie są w to włączeni. Innymi słowy, wy nie. Nie potrzebuję już tych kulturowych identyfikatorów etnicznych, ponieważ Kościół jest teraz całym światem. Więc to nie tyle przemija, co rozszerza się i zostaje wydmuchane. Rozwijanie się w pewnym sensie jest to spełnienie poprzez rozszerzenie. Nie tak jak mówisz, przemijanie oznaczało naruszenie prawa. Prawo nadal jest dobre. Spełnił swój cel. Jego celem była identyfikacja narodu żydowskiego, a teraz musi ustąpić, ponieważ że wyłączność etniczna ustępuje. To nie przemija. Więc mówię, że tak będzie. Rozwijając się i przechodząc do większych rzeczy. Realizuje się to w sposób bardziej kompleksowy. W bardziej ekspansywny sposób. Więc to nie jest tak, że teraz jest źle, nie, nie. Miało swoje miejsce, miało swoje czasu i teraz właściwie nadal ma swoje miejsce i czas, ale w rzeczywistości jest wywiewany w powietrze.
Machine translated by Google. 29.
Teraz. Staje się coraz bardziej wszechstronne. Prawo są pewne rzeczy, które się zmieniają, tak jak przepisy żywieniowe są naprawdę jasne, ponieważ Dzieje Apostolskie wyraźnie to wyjaśniają. Nie musimy jeść koszerności. Zatem istnieje ciągłość i występuje nieciągłość. Pomiędzy Starym i Nowym Testamentem jest ciągłość, ale są też pewne aspekty nieciągłości. Nieciągłość będzie często. Bądź w tym spełnieniu ku większemu, co nadchodzi. Więc tutaj było mniejsze, a potem raz wejdziemy do kościoła, on się rozwinie i stanie się bardziej wszechstronny.
X.
Prawo dobre i złe zastosowania 76, 23 myślnik 78, 10. Czy prawo jest dobre czy złe? Cóż, jeśli prawo prowadzi do legalizmu, to prawo jest złe. Jeśli uważają bezpieczeństwo w działaniu, to prawo jest złe, ponieważ stajesz się bezpieczny w prawa, a nie w waszej wierze w Chrystusa. Eksternalizacja religii, jeśli ktoś przestrzega prawa i następnie prawo daje im zewnętrzne oznaki świadczące o tym, że jesteś osobą religijną, ponieważ je posiadasz markery zewnętrzne, które również nie są funkcją prawa. Jeśli prawo prowadzi cię do uczuć tak dobrze o sobie, że zaczynasz potępiać innych, bo inni tego nie dotrzymują, przestrzegasz prawa i zaczynasz patrzeć na swój nos, potępiając innych. Ludzie, to też nie jest zadaniem prawa. Zatem prawo może być złe w tym sensie. To może doprowadzić cię do poczucia, że jestem lepszy od innych ludzi i w dużej mierze doprowadzić cię do dumy. Czy nie byłoby lepiej powiedzieć, że w takich sytuacjach jest on nadużywany, ponieważ takie jest prawo? Zawsze ma rację. Tak, chcę to zrobić w ten sposób, więc zrobimy to w ten sposób. Zatem prawo może prowadzić, niektórzy są dumni z osoby przyjmującej prawo, co pozwala im prowadzić ich do dumy i zarabiania. Czyjeś zbawienie. Ktoś może wziąć prawo i powiedzieć, że jeśli będę go przestrzegał, to zarobię zbawienie. Jeśli daną osoba wierzy, że zasługuje na zbawienie, na czym polega? Łaska? Zatem prawo może pełnić różne funkcje i nawet termin prawo jest w nim używany. Wiele różnych sposobów. Oto niektóre negatywne sposoby błędnej interpretacji prawa. I nadużywane.
I.
Nadużycie łaski 78:11-80:23. A co teraz z łaską? Powiedziałeś, że bardzo wysoko wyrażasz się o łasce. Co opowiesz na? Łaska? Czy łaska jest dobra czy zła? Łaska może prowadzić do licencji. Człowiek może powiedzieć, Bóg tak zrobi.
Machine translated by Google. 30.
Wybacz mi, żebym mógł wyjść i zrobić te złe rzeczy, których wiem, że nie powinienem robić, mówiąc. Bóg mi wybaczy. Zatem łaska w rzeczywistości staje się zachętą do grzechu. Ponieważ myślisz, że Bóg ci przebaczy. Paweł mówi, że łaska jest dobra, ale jeśli łaska cię prowadzi grzeszyć, nie daj Boże. Paweł tak mówi. Mentalność, że mogę zrobić wszystko i tak zrobię przebaczenie, może być problemem. Jeśli ktoś ma nastawienie, że mogę zrobić wszystko, to tak zrobię. Przebaczone, wówczas łaska sprowadzi cię na złą drogę. Zatem łaska ma tę negatywną stronę również. To jest najważniejsze wycena grzechu. Myślę, że to rzeczywiście duży problem w naszym kraju kultura. Nasza kultura popycha łaskę. Doprowadziło to do rozłączenia pomiędzy aktem a aktem konsekwencja. To jedna z najważniejszych rzeczy w naszej kulturze, która pozwala zatrzymać wielu młodych ludzi w głupocie, zamiast pozwolić im przejść do mądrości.
Da.
Oddzielenie się od działania i konsekwencji, ponieważ myślą, że mogą działać bez. Konsekwencje. Problem w tym, że istnieją konsekwencje, dlatego grzech ulega dewaluacji. Niektóre myśl, że zawsze dostajesz drugą szansę. Zatem w tego rodzaju myśleniu łaska jest zła. Następnym razem, gdy dotrzemy do tej sekcji, porozmawiamy o niektórych obowiązujących prawach bardzo trudne. Jednym z tych praw będą prawa wojenne. Dlatego chcemy o niektórych porozmawiać. Prawa, które grzechoczą nam w kościach, a następnym razem uderzymy w te twarde prawa. Dbać o siebie. Do zobaczenia w wtorek. To jest dr Ted Hildebrandt w swojej historii, literaturze i teologii Starego Testamentu kurs, wykład 17 na temat Księgi Powtórzonego Prawa, Instytucji Izraela i różnych rozumienia pojęcia prawa. Przepisane przez Sama Masona. Szorstki pod redakcją Teda Hildebrandta 2.